Poranek Wnet z Gdyni. Jesteśmy tutaj na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jesteśmy w centrum festiwalowym, tutaj przy Placu Grunwaldzkim. Dziś w Gdyni, na Oksywiu, kończy się pogrzeb. Dwa dni trwają te uroczystości już. Pogrzeb admirała Józefa II, dowódcy obrony Wybrzeża w 1939 roku. Opowiemy teraz chwilę o postaci Józefa UNRUGA. Przede mną książka, proszę Państwa. Mariusz Borowiak, admirał UNRUG 1884-1973. Pan Mariusz Borowiak jest autorem wielu historycznych książek o polskiej marynarce wojennej, o II wojnie światowej. Jest też pasjonatem historii II wojny światowej, historii marynarki wojennej i jest też autorem kilku książek, które wzbudziły spory hałas swego czasu, które stały się przedmiotem dyskusji, a dziś dzwonimy do niego właśnie jako do biografa admirała UNRUGA. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
O ile zdążyłem przeprowadzić dobre dziennikarskie badania, to pan mieszka w Wielkopolsce, prawda?
Dokładnie tak, mieszkam pod Gniezdem i tak jak admirał UNRUG pochodzę z Wielkopolski.
To teraz porozmawiamy może najpierw o tych korzeniach admirała UNRUGA, bo korzenie były chyba związane trochę z dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej i bardzo ciekawe.
Tak, mimo że admirał UNRUG urodził się w Niemczech, w Brandenburgu, to korzenie rodziny UNRUGów, ponieważ to były dwie takie gałęzie, Śląska i Wielkopolska, tutaj rodzina UNRUGów, admirała, rodzice właśnie pochodzili z Wielkopolski. Dzisiaj to są obecnie tereny kujawsko-pomorskie, majątek, dwór w Sielcu pod Żninem. Ale oczywiście okres dzieciństwa, młodości, przyszły admirał spędził w Niemczech, w okolicach Drezna.
Czy jego językiem, takim rodzinnym językiem, pierwszym językiem, w którym mówił, był polski czy niemiecki?
No właśnie to jest taka ciekawa historia, ponieważ tak, ojciec był generałem pruskim, matka była hrabiną saksońską i to było tyle ciekawe, że tak, z ojcem rozmawiał po polsku, z rodzicami rozmawiał po francusku, z matką rozmawiał po niemiecku. Także to tak, to było wielonarodowościowy język, który był, że tak powiem, w rodzinie, że tak powiem, kultywowany. Ale najważniejsze jest to, że ojciec od dzieciństwa Józefa wpajał mu język polski i kulturę polską. I też to było widoczne, kiedy uczęszczał wpierw do szkoły powszechnej, później do gimnazjum, miał korepetytorów, którzy właśnie polski, którzy mieszkali w Dreźnie, którzy ten język polski jakby no przyswajali Józefowi.
Jego ojciec był generałem pruskim, a skąd u Józefa UNRUGA wybór kariery marynarza?
No właśnie, bo to jest chyba jak większość młodych ludzi, nastolatków, którzy się zaczytują w literaturze podróżniczej, awanturniczej, no to ta sama historia przydarzyła się Józefowi, tak? Rozczytywał się w książkach podróżniczych, a jedyną szansą w tamtych czasach to była droga służba, tak, albo w marynarce handlowej, albo wojennej. No w tym wypadku wybrał Józef UNRUG drogę tą drugą, czyli marynarka wojenna. Aczkolwiek nie było to po myśli ojca, tak, który uważał, że Józef zostanie następcą i będzie zarządzał majątkiem w Sielcu. I mając już właściwie 20 lat, kiedy to już właśnie ostatni dzwonek, żeby rozpocząć szkołę, studia w Akademii Marynarki Wojennej w Kilonii, mając 20 lat rozpoczął studia w Niemczech.
W czasie I wojny światowej rozumiem, że też walczył pod banderami pruskimi, niemieckimi.
Dokładnie. Z tym, że ten okres, kiedy podczas I wojny światowej, to był początek, służył na okrętach podwodnych, brał udział w pierwszych patrolach, to jest tam przełom 14-15 roku, ale później służył jako dowódca na okrętach, na podwodnych stawiaczach min. Pod koniec I wojny światowej był też dowódcą flotylii okrętów podwodnych szkolnych. Uczył tego młodego na rybku marynarzy niemieckich podczas służby. Także jego okres, ponieważ był taki moment w latach powojennych, już po II wojnie światowej, kiedy Brytyjczycy przypisywali UNRUGowi, że topił statki handlowe brytyjskie. jest fakt, że po prostu jako oficer wachtowy podczas pierwszych patroli na U-30 brał udział w takich patrolach i takich rejsach, gdzie topiono brytyjskie jednostki, ale mówię, w tym czasie on był oficerem wachtowym i oficerem sygnalizacyjnym.
Przychodzi ten taki cudowny zupełnie moment w naszych dziejach, kiedy rozpadają się mocarstwa zaborcze i cała masa wykwalifikowanych zawodowych żołnierzy, którzy w tych armiach zaborczych służyli, zgłasza się do służby w tworzącym się Wojsku Polskim. Czy dla Józefa Unruga ta decyzja stanięcia po stronie tworzącej się niepodległej Polski była czymś oczywistym? Czy to był taki, tutaj miały jakieś refleksje, jakieś wahania, czy po prostu zrobił to, co chciał zrobić?
Nie, tak jak wynika ze wspomnień, ponieważ ja kilkakrotnie, kiedy przygotowywałem biografię admirała Unruga, kilkakrotnie spotykałem się z jego synem, Horacjem Unrugiem, który tutaj wówczas mieszkał we Francji, tu przyjeżdżał do Gniezna. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy wielokrotnie na temat właśnie przyszłej książki, kiedy były przekazywane te materiały. Nie było ani chwili wahania, tak, kiedy jest koniec I wojny światowej. W marcu, na początku 19 roku Józef Unruk postanowił opuścić marynarkę i automatycznie przyjechał do Polski i postanowił wstąpić do tworzonej marynarki, tak, której praktycznie no, nie było, ponieważ ta marynarka istniała, można powiedzieć, troszkę na papierze i na lądzie, tak, ponieważ nie mieliśmy jeszcze wówczas dostępu do morza. Trzeba było poczekać aż do 20 roku, do lutego. I praktycznie nie mieliśmy żadnych jednostek morskich, tak, które mogłyby bronić naszego tego skrawka wybrzeża, który będzie. I stąd był też pomysł, pierwszą jednostką właśnie to był zakupiony na własne nazwisko, ponieważ Niemcy niechętnie byli temu, żeby sprzedawać jakiekolwiek jednostki morskie w Polsce. Józef Unruh ze względu na swoje pochodzenie niemieckie, na swoje nazwisko kupił pierwszą jednostkę, czyli ORP Pomorzanie, tak, okręt hydrograficzny, ponieważ chodziło też o wykonanie tych pierwszych prac hydrograficznych tutaj w naszym wybrzeżu.
Wspomniał pan tutaj o jego synu, o Horacym Unrugu. Imię, wybór imienia chyba świadczy o jakichś klasycznych fascynacjach.
Dokładnie.
Ale nie ma nigdy bohatera, kiedy nie ma jego rodziny. To może pan powie też kilka słów o żonie admirała Unruga, bo to była, zdaje się, też ciekawa bardzo osobowość.
No, myślę, że jej ciekawa postać jest jakby związana też jakby z majątkiem, tak? Ponieważ to też jest rodzina Unrugów, bo to też kuzynka jakby z dalszej linii, ale też Unruk, Zofia Unrużyna. Bardzo blisko związana z Józefem, bardzo mu oddana. Praktycznie ich życie, czyli tutaj małżonków, kiedy już byli w Polsce, to polegało, że część roku spędzali w Sielcu, a część później Puck i później oczywiście połowa lat 20. Dowództwo floty zostało przeniesione do Oksywie, to tam spędzali. No bardzo oddana do samego końca, czyli ponieważ jak tu wspomnimy jeszcze, admirał zmarł w 73 roku, bardzo oddana właśnie mężowi i służbie. W ogóle tuż na wybrzeżu była bardzo rozpoznawalna. Znana była właśnie ze swojej skromności, w sensie ubioru, zachowania. Bardzo się odróżniała od innych żon oficerów, które właśnie były na wybrzeżu.
Tutaj nie opowiemy niestety całej biografii admirała Unruga. Myślę, że odeślemy słuchaczy do jego biografii, pana autorstwa, ale możemy tylko kilka węzłowych punktów zaznaczyć. Ta rola marynarki wojennej i rozwór w dwudziestoleciu międzywojennym nie odbywał się przecież bez żadnych kontrowersji, bez żadnych sporów. Tam były duże, jakby Polacy się musieli zastanawiać nad tym, w którą stronę ta marynarka ma iść, jakiego typu okręty są nam potrzebne, do czego my, kraj lądowy, kraj kawalerii, potrzebujemy marynarki wojennej.
No właśnie to był ten problem okresu właśnie odzyskania niepodległości, kiedy liczyliśmy, czyli Polska liczyła na przejęcie części floty marynarek pokonanych po I wojnie światowej. Liczono tutaj na duże okręty o dużym tonażu z floty niemieckiej z Kaiserliche Marine. Oczywiście te oczekiwania były bezpodstawne, ponieważ w ostateczności dostaliśmy 5 starych torpedowców, które pamiętały czasy I wojny światowej. tu też pewnie taki był też problem, konflikt między oficerami, którzy się wywodzili z floty carskiej, austro-węgierskiej i w mniejszym stopniu pruskiej, ponieważ z floty pruskiej, tu gdzie był admirał, kapitan Unruch wówczas, było najmniej oficerów. I na tym tle też właśnie dochodziło do pewnych, tak powiedzmy, spięć, starć, jak ta flota ma wyglądać w przyszłości, tak? To był też jeden z powodów, gdy w 23 roku kapitan, komandor Unruch postanowił opuścić marynarkę, ponieważ uważał, że kształtowanie marynarki i to, co się dzieje w marynarce, nie odpowiada jego jakby jego wizji, tak? I to był też właśnie powód, że przez półtora roku przebywał i zarządzał majątkiem w Sielcu. Sytuacja się oczywiście zmieniła w połowie 25 roku, kiedy został komandor Świrski zaproponował, który po aferze minowej, kiedy wiceadmirał Poremski musiał opuścić marynarkę i na jego miejsce przyszedł, znaczy jego zastąpił wówczas Jerzy Świrski, zaproponowano, żeby na dowódcę floty powołać Józefa Unrucha. Prawda jest taka też, że kiedy był Unruch, zarządzał majątkiem w Sielcu, on oczywiście cały czas był w kontakcie z marynarką wojenną. Był w kontakcie cały czas ze Świrskim. I kiedy właśnie w 25 roku zaproponowano objęcie dowództwa, zgodził się. Oczywiście znalazł wspólny język z Jerzym Świrskim. To też człowiek, który pochodził z Wielkopolski. Tu trzeba podkreślić, że właściwie dwóch najważniejszych oficerów po 25 roku, którzy zarządzali marynarką, czyli Jerzy Świrski, który był szefem kierownictwa marynarki wojennej, i Józef Unruch, dowódca floty, wywodzili się z Wielkopolski, aczkolwiek Świrski służył przed pierwszą wojną światową, czy podczas pierwszej wojny światowej we flocie carskiej.
Przychodzi rok 1939, obrona Helu. To jest ten moment, kiedy admirał chyba wstępuje do panteonu polskich bohaterów narodowych. No i chyba też ten najważniejszy moment, taki najbardziej, kiedy on przejmuje odpowiedzialność za kluczowy element obrony państwa.
No dokładnie. I tu jest taka o tyle ciekawa historia, że no to jest taka polemika oczywiście historyków już w okresie powojennym, kiedy ucieczkę, w cudzysłowie, ucieczkę trzech niszczycieli do Wielkiej Brytanii, które wyszły przed dzień wybuchu wojny, określano jako błędem admirała Unrucha. Tu trzeba przypomnieć, że już w 1938 roku Unruch i Świrski podczas rozmowy z naczelnym wodzem, z Rydzem Śmigłym, zaproponowali, że na wypadek działań wojennych, zdając sobie sprawę, że obrona wybrzeża nie potrwa długo i flota jest na straconej pozycji, zaproponowali wówczas naczelnemu wodzowi, żeby część okrętów poszła do Wielkiej Brytanii. Padło właśnie na burzę, na błyskawice, na groma. Był też w tym zestawie jeszcze kolejny niszczyciel Wicher, ale wówczas Śmigły postawił się, powiedział, że nie po to budowano flotę w okresie międzywojennym, żeby teraz ta flota uciekła do Wielkiej Brytanii. I oczywiście z tym skromnym zasobem okrętów, jak pamiętamy, mieliśmy 5 okrętów podwodnych, w tym 3 podwodne stawiacze min, duży stawiacz min Orpe Gryf, największa jednostka bojowa w II Rzeczypospolitej i mniejsze jednostki. I tymi siłami admirał Unruch dowodził flotą, tak? Znał się na flocie, znał się na działaniach na morzu, a sprawy lądowe oddał pułkownikowi Dąbkowi. Oczywiście oni tu współpracowali, ta współpraca była bardzo dobra, ale już z założeń, nawet w rozmowach, kiedy ja rozmawiałem z Horacym i on tu opowiadał właśnie z tych wspomnień już powojennych, to Unruch zdawał sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie obronić naszego wybrzeża. Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że decyzja o odesłaniu niszczycieli i podchorąży, którzy w tym czasie odbywali rejsy szkoleniowe na Orpe Iskra i na Orpe Wilja, był słuszną decyzją, ponieważ ci oficerowie, ci marynarze, podoficerowie i podchorążowie, którzy zostali w Wielkiej Brytanii, stworzyli zalążek floty Wielkiej Brytanii. Tak? Także i przez kolejne praktycznie 6 lat działali na różnych morzach. Także patrząc z dzisiejszej perspektywy, była to słuszna decyzja. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, kiedy bronimy wybrzeża, ponieważ na dobrą sprawę flota przestała istnieć 3 września. Ponieważ 3 września został zatopiony niszczyciel Wicher, stawiacz min Gryf. Okręty podwodne działają, wykonują swoje zadania. Stawiacze min postawiły niewielką co prawda, ale postawiły zagrodę minową. Nie do końca udało się spełnić zadanie największym naszym okrętem podwodnym, czyli ORP Orzeł, ORP Sęp. Ale okręty te w przypadku właśnie Orła i Wilka po wielu, tak powiem, przeżyciach dotarły do Wielkiej Brytanii i tam rozpoczęły swoją działalność jako jednostki pod skrzydłami Royal Navy. Także mimo, że działania na wybrzeżu zakończyły się niepowodzeniem i porażką, ale po okresie nawet, po tym 3 września, kiedy zostały zatopione kolejne jednostki, marynarze działali na lądzie, tak? Także współdziałali z jednostkami lądowymi i trwało to aż do 2 października. Kiedy admirał Unruch stwierdził, że właściwie dalsza obrona nie ma sensu, nie ma niepotrzebnie, żeby marynarze dalej ginęli, podjął taką właśnie decyzję, żeby 2 października kapitulować.
Przyszedł moment niewoli, do legendy przeszło bardzo godne zachowanie się admirała w niewoli niemieckiej, a także to, że mimo, że był człowiekiem wychowanym częściowo w kulturze niemieckiej, doskonale znającym niemiecki, który był językiem części jego przodków, odmawiał, o ile nie było to konieczne, rozmowy w języku niemieckim.
No oczywiście, przeszło już do legendy jego zdanie, kiedy powiedział, że podczas kapitulacji, że języka niemieckiego zapomniał 1 września 1939 roku i od tego czasu, przez okres niewoli, a trzeba tu przypomnieć, że od 1939 do 1945 roku przebywał w 7 oflagach, ani razu nie posługiwał się językiem niemieckim. Jakiekolwiek rozmowy z komendantami tych oflagów, obozów, odbywały się przez tłumacza. Tutaj wspominał właśnie też mi syn Horacy, że ojciec to też zrobił celowo, ponieważ w rozmowach z tymi komendantami przez tłumacza zawsze miał czas, żeby na spokojnie przemyśleć odpowiedź, tak? Także nie musiał działać instynktownie, tylko właśnie tłumacz, kiedy przekazywał informacje, admirał Unruch miał jakby czas, żeby pewne decyzje jeszcze przemyśleć. Tu jest też ciekawe, właśnie otrzymując od rodziny Unruchów ogromny zbiór zdjęć, dokumentów, to jest taka ciekawostka, że admirał Unruch podczas okresu pobytu w oflagach dużo czytał. Czytał książki angielskie, czytał francuskie, czytał książki polskie, a oczywiście nie czytał książek już niemieckich. I to jest o tyle ciekawe, że w okresie niewoli przeczytał blisko 500 książek, tak? Na różne tematy i od literatury fachowej, przez literaturę piękną. Bardzo oddany był, czy bardzo był lubiany przez podkomendnych, tak? Z którymi przebywał w oflagach. Był taki moment, bardzo, znaczy w 2 roku wojny, kiedy Niemcy próbowali admirała Unrucha namówić do przejścia do Kriegsmarine. Proponowano mu wówczas wysokie stanowisko w marynarce wojennej. Został wysłany jeden z członków rodziny tej gałęzi niemieckiej, von Unruch. Rozmowy były prowadzone, ale oczywiście admirał Unruch wówczas powiedział, że takiej opcji nie ma, w ogóle nie ma możliwości, żeby on zmienił przynależność swoją do innej floty i będzie do końca z tymi podkomendnymi tutaj właśnie w oflagach.
Czas na rozmowę niestety nam się kończy. Musimy raz jeszcze odesłać słuchaczy do pana fascynującej biografii. Zresztą radio nie jest po to, żeby streszczać książki. Każdy może przeczytać, bo warto. Może powiedzmy jeszcze tylko na zakończenie, że ta uroczystość, która jest w tej chwili, to sprowadzenie zwłok admirała Unrucha z Francji do Polski, odbywa się też po spełnieniu pewnego warunku, który on w swoim testamencie zastrzegł, jak rozumiem.
Tak. Warunkiem w testamencie, kiedy przed śmiercią w 73 roku admirał Unruch, jego życzeniem było spocząć na cmentarzu w Oksywiu na Oksywiu wśród swoich podkomendnych, wśród marynarzy. Zaszczyt sobie jednak, że powinni być zostać zrehabilitowani komandorzy, którzy w 1953 roku zostali zamordowani przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa. Tutaj chodzi o komandorów Przybyszewskiego, Mieszkowskiego, Staniewicza, którzy wówczas nie zostali zrehabilitowani, zostali w tych procesach sfingowanych, zostali zamordowani. Tutaj może na koniec podkreślę, że sprawy sprowadzenia prochów małżonków, tak, czyli Józefa i Zofii Unrugów, były prowadzone od wielu lat. Dopiero właśnie w 2016 roku udało się, tak powiem, namówić rodzinę i jakby przez te wszystkie działania spowodować, żeby te uroczystości, które są dzisiaj na Oksywiu, no, miały miejsce.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mariusz Borowiak, autor wielu książek na temat historii polskiej marynarki wojennej, m.in. biografii admirał Unruch 1884-1973. Ja może jeszcze powiem, mam nadzieję, że w dzisiejszym poranku jakoś do tego zdołamy nawiązać, że losy powojenne admirała Unrucha są bardzo ciekawe, także sposób, w jaki on się utrzymywał, w jaki przeżył, w jaki utrzymał swoją rodzinę, ale odsyłamy do książki, a z panem Mariuszem Borowiakiem mam nadzieję, że za jakiś czas na falach radiowych porozmawiamy sobie o różnych aspektach dziejów polskiej marynarki wojennej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.